witam Państwa serdecznie na posiedzeniu naszej komisji. Według listy obecności kworum mamy dzisiejszych obrad, a więc wszystkie podjęte uchwały będą miały moc prawną. Porządek dnia mamy przed sobą. Proszę Państwa, gościmy Pana Prezesa Szpitala Powiatowego. Pewnie te wiadomości dotyczące szpitala będą jako punkt pierwszy. Zresztą tak mamy w porządku obrad. Proszę Państwa, czy są propozycje do zmiany porządku? Jest Pan Starosta, zgłasza.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym wprowadzić do porządku komisji dwie uchwały. Jedno to są zmiany budżetu i konsekwencja, druga uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej. Mógłby być jako 11, z tym, że miałbym prośbę od razu, aby sprawy finansowe... Już nawet jest tutaj. 9 i 10 w porządku zostały ujęte. Natomiast miałbym też prośbę, żeby omówić to zaraz po temacie szpitala z uwagi na fakt, że wyjeżdżamy z panem skarbnikiem na spotkanie z marszałkiem w sprawie projektu geodezyjnego. Taką datę wyznaczył pan marszałek dla wszystkich starostów naszego województwa i nie było możliwości, a chciałbym uczestniczyć, by domówić projekt geodezyjny za wiele milionów złotych.
Ponieważ te punkty są w porządku obrad, także nie musimy tutaj głosować nad ich wprowadzeniem, bo one już są nad całością. Proszę Państwa, czy jeszcze są jakieś uwagi odnośnie przyjętego czy proponowanego porządku? Nie widzę, nie słyszę. Spróbujmy przegłosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku obrad przedstawionego na dzisiejszym posiedzeniu? Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję Państwu uprzejmie. A więc sprawy organizacyjne mamy poza sobą. Drugi punkt, informacje Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat bieżącego funkcjonowania spółki. I tu pewnie głos oddamy Panu Prezesowi. Dziękuję i proszę Pana o zabranie głosu.
Dzień dobry, witam Państwa. Chciałbym tytułem wstępu przedstawić kilka takich informacji związanych z tym, w jakich realiach na dzień dzisiejszy w ogóle służba zdrowia funkcjonuje, ponieważ pewnie Państwo już wiecie o tym i ja też o tym nieraz mówiłem na naszych różnych spotkaniach, że od 1 października tego roku została wprowadzona sieć szpitali. Reforma, która ma poprawić funkcjonowanie służby zdrowia. Niestety nie idzie to w tym kierunku, jakbyśmy sobie tego życzyli i nawet osoby z obozu władzy. Pan poseł Sośnierz ostatnio udzielił takiej informacji, że jakby mówić o reformie służby zdrowia, to co się dzieje w tej chwili, to sieć szpitali, to jest właśnie przykładem na to, jak nie należy tego robić, no ale w takich realiach funkcjonujemy. Z czego to się bierze? Algorytm, który powstał do wyliczenia ryczałtu na sieć szpitali na 4 kwartał, jest dość mocno skomplikowany i oparty o rok 2015, gdzie wiemy, że te koszty poszły zdecydowanie w górę, o tym też już Państwa informowałem wielokrotnie. Doszły nowe zasady finansowania, ponieważ zostały zmienione kontrakty poza tym ryczałtem szpitalnym. Związane to jest z zakładem opiekuńczo-leczniczym, rehabilitacją oraz obowiązkową nocną i świąteczną opieką, która została obligatoryjnie wprowadzona w sieci szpitali przy każdym szpitalu jako warunek funkcjonowania, ale za tym nie poszły odpowiednie pieniądze. Do tego, proszę Państwa, doszły jeszcze dodatkowe aneksy na porozumienie dla pielęgniarek odnośnie podwyżek i tutaj też niezbędne były działania i negocjacje ze związkami zawodowymi o kształt tego porozumienia. Dodatkowo od 1 lipca, obowiązujące od 1 lipca, weszło rozporządzenie dotyczące stawek minimalnych personelu medycznego, gdzie też należało skupić i skoncentrować się na tym problemie. Następnie podwyżki dla ratowników, którzy nie są pracownikami pogotowia oddziałów ratunkowych, natomiast pracują w szpitalu, mają obowiązywać od 1 lipca, natomiast nie wyszło zabezpieczenie finansowe ze strony państwa. I to tyle tytułem wstępu, tak w jakich realiach na dzień dzisiejszy się obracamy. Jeżeli chodzi o sytuację w szpitalu, materiał, który Państwo też otrzymaliście, stan zatrudnienia, co wywoływało też różne dyskusje, można sprawdzić i przedstawione są tabelarycznie w tabeli numer 1. Widać po tym, że ten stan zatrudnienia jest szczególnie przy tych umowach o pracy, które nie są związane bezpośrednio ze świadczeniem usług medycznych, są niższe, natomiast pozostałe to jest kwestia fluktuacji i tego, w jaki sposób zabezpieczamy tą naszą podstawową działalność. Ta tabela przedstawia dane na dzień 31 sierpnia bieżącego roku. Tak jak już wspomniałem, jeżeli chodzi o sieć szpitali, od 1 października Szpitalne Centrum Medyczne zostało wpisane w sieć szpitali i zaczęło w tych nowych realiach działać. Założenia były takie, że będzie ta reforma dążyła do usprawnienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i przychodnie przyszpitalne, co w efekcie ma dać poprawę jakości świadczeń usług i tak zwaną koordynację leczenia pacjenta, czyli od POZ-a przez skierowanie do specjalisty poprzez pobyt w szpitalu i później szpital dalej ma koordynować tą dalszą jego leczenie. Oczywiście to jest wszystko na razie w trakcie prac, nie jest to wszystko dokończone, to jest taka operacja na żywym organizmie. Ryczałt, który jest na czwarty kwartał, to już nie jest kontrakt i tu się wiąże z tym, że dostaliśmy jedną kwotę i tak naprawdę to już szpital sam decyduje, po części może decydować, nie w całości, o tym, jak te pieniądze są wydawane. Jak popatrzycie Państwo na zestaw, a tu jeszcze trzeba dodać, że szpital został w ryczałcie połączony z przychodniami specjalistycznymi, co ma bardzo ważne znaczenie, że wcześniej to było w kontrakcie i były możliwe nadlimity, w tej chwili w szpitalu i po stronie przychodni specjalistycznych już to nie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o bieżący kontrakt z NFZ-em i finansowanie, to w tabeli numer 2 jest takie zestawienie w porównaniu do roku 2016 i to, co jest w planie na ten bieżący rok. I no, można by było pomyśleć, że jest to na tyle optymistyczne, bo widać wzrost. Jest tutaj wzrost około 900 tysięcy, w tym, że połowę z tej kwoty jest przeznaczone obligatoryjnie na podwyżki dla wynagrodzenia pielęgniarek, które od 1 września wzrosły z 800 do 1200 zł, czyli o te 400 zł. To są takie ustalenia jeszcze z poprzedniego okresu rządów koalicyjnej Platformy i PSL, gdzie zostały po negocjacjach takie podwyżki ustalone i one są finansowane oddzielnym źródłem i do każdego etatu, który jest w szpitalu przypisane jest taka kwota i w ramach tej kwoty są dzielone w zależności od tego, ile panie wypracują godzin w przeliczeniu na jeden etat. Natomiast ta druga połowa, 450 tysięcy, to jest kwota związana z tym, że w ryczałcie dostaliśmy wzrost o 450 tysięcy tego kontraktu na ten czwarty kwartał bieżącego roku. Niestety nie są to takie kwoty, które pozwalają na to, żeby zbilansować ten wynik, ponieważ w dalszym ciągu mamy niewypłacone nadlimity za rok 2017. Jestem świeżo po spotkaniu dyrektorów z przedstawicielami NZ-u, które się odbyły w ten weekend. I informacja jest taka, że cały czas myślą o nas, myślą o naszych nadlimitach, natomiast co do wypłaty tych nadlimitów, to trzeba być daleko ostrożnym, ponieważ NFZ nie wie w tej chwili sam, jakimi dysponuje finansami w związku z tą formą. Jeżeli coś się wydarzy, to najprawdopodobniej to będzie dopiero z początkiem następnego roku, kiedy będą dokonywane rozliczenia ostateczne i w jakiej wysokości te nadlimity będą wypłacone, dopiero się okaże. Jeżeli chodzi o działalność szpitala, to w tabeli numer 3 i 4 mamy zestawienie, jeżeli chodzi o działalność oddziałów poszczególnych w szpitalu. Powiem, że te wskaźniki średniego pobytu są dość dobre. Nie powiem, że bardzo dobre, ale pokazują na to, że utrzymujemy się na tyle dobrych wskaźnikami, że nie tworzymy kosztów i dbamy o to, szczególnie jeszcze w tym czwartym kwartale, gdzie już trzeba będzie wejść w budżetowanie poszczególnych oddziałów i zabezpieczenie. W tabeli numer 5 przedstawiono działalność zakładu opiekuńczo-leczniczego i tak naprawdę, jeżeli chodzi o ZOL, to obłożenie jest non-stop, stuprocentowe. W dalszej części przekażę Państwu informację, w jakim zakresie jest kolejka i ilu jest oczekujących. Tak naprawdę kolejka, tempo odblokowania tej kolejki jest tylko i wyłącznie uzależnione od tego, w jakim stanie są pacjenci proza życia. Więc dopiero jak się zwolni łóżko, fizycznie możemy kogoś następnego przyjąć. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, to na przestrzeni lat, tu może tego nie widać tak, ponieważ jest to w porównaniu do roku 2016, natomiast tendencja jest taka, że z leczenia szpitalnego przechodzimy na ambulatoryjne, czyli to poradniane, co też wpływa korzystnie na ostateczny wynik finansowy i ta tendencja jest wzrostowa na korzyść poradni i tak naprawdę taka jest też polityka Narodowego Funduszu Zdrowia, który będzie bardziej skłonny do opłacania procedur ambulatoryjnych niż tych szpitalnych. Zresztą konstrukcja sieci szpitali jest też taka, żeby wymóc, żeby to robić właśnie w tych poradniach specjalistycznych. Poradnia endoskopowa też ma się dobrze. Kolejki oczywiście są, natomiast działamy na bieżąco. Mankamentem przy poradni endoskopowej jest niestety już wysłużony sprzęt i tak się złożyło, że w tym roku już po raz trzeci musimy oddać kolejny sprzęt do naprawy, a taka jedna naprawa to jest wartość rzędu 20 tysięcy, a zakup jednego sprzętu to jest około 80 do 100 tysięcy, więc to też będzie miało wpływ na ostateczny wynik finansowy. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to powiem, że ma się dobrze i tak naprawdę jakby były tylko możliwości rozwoju w Goleniowie i poszerzenia zakresu, to byśmy z tego skorzystali, ponieważ kolejka oczekujących jest dość długa, chętnych i wzrost zapotrzebowania na takie usługi, tak jak w przypadku ZOL-u w
warunkach, jakie mamy w starzejącym się społeczeństwie, coraz bardziej schorowanych, są niezbędne. Jeżeli chodzi o nocną i świąteczną opiekę oraz przychodnię dzienną, tutaj tendencje mamy też wzrostowe. Natomiast tu chciałbym się zatrzymać na dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest związana z przychodnią w Stepnicy. Tu niestety prognozy, które były założone przez poprzedni zarząd, panią Kasprzak, nie sprawdziły się. Zbyt duża konkurencja i silna na rynku w Stepnicy spowodowała, że nie osiągnęliśmy takiego pułapu deklaracji pacjentów, które by pozwoliły na zbilansowanie, i to też będzie miało wpływ na ujemny wynik. Natomiast podjąłem już działania w kierunku wygaszania tej przychodni i ewentualnie rozmów i czy chęci tak pomocy ze strony samorządu miasta Stepnicy. Jeżeli będzie taka wola, to przy zbilansowaniu jesteśmy w stanie ewentualnie podtrzymać tą działalność. Natomiast przy nocnej i świątecznej pomocy na wynik ujemny będzie miał wpływ to, że kontrakt, który był na nocną opiekę świąteczną w Nowogardzie, który poprzednio obsługiwał Szpitalne Centrum Medyczne, został z racji mocy reformy przeniesiony do Szpitala Nowogardzkiego, bo jest to po prostu wpisane w tą reformę i nie ma szpitala bez nocnej opieki świątecznej. Tak naprawdę to w tej chwili szpital, czy chce, czy nie chce, pełni rolę takiego drugiego podmiotu. Tak jak mamy lekarza pierwszego kontaktu, to mamy też szpital pierwszego kontaktu. Oczywiście mówię to w cudzysłowie, ale tak naprawdę po godzinie 18 całe obowiązki przychodni, gdzie mamy swojego lekarza, przyjmuje szpital, czy chce, czy nie chce, bo jest to obligatoryjne i związane z tą reformą i oczywiście nie poparte wcale finansami. Pewnie Państwo już słyszeliście o problemach takich, że w nocnej opiece świątecznej brakuje lekarzy, pediatrów, bo nikt się nie zastanowił nad tym, że zwalniając przychodnie dzienne z takiego obowiązku, nakłada to obowiązki dodatkowe, a ci lekarze w dwóch miejscach nie chcą pracować, jeżeli mają te same pieniądze u siebie w przychodni, a brać dyżury dodatkowe. I to jest ten problem, jeżeli chodzi o pediatrów. Ale to dotyczy tak naprawdę wszystkich szpitali i całego kraju. W ramach różnych kontraktów z NFZ-em i programami ministra zdrowia prowadzimy 3 programy profilaktyczne. Macie Państwo opisane tam w szczegółach, tak? Profilaktyka raka szyjki macicy, przesiewowych badań słuchu noworodków i profilaktyki chorób układu krążenia. Jest to wszystko związane oczywiście ze źródłem finansowania. Do momentu, kiedy będzie źródło finansowania zabezpieczone, to tą profilaktykę szpital będzie prowadził. Jeżeli chodzi o pakiet onkologiczny, tak zwany karty diagnostyczne leczenia onkologicznego DILO, wydajemy, nie są to jakieś duże ilości, natomiast się zdarzają. I teraz to, o czym Państwu mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o listę oczekujących. Jeżeli chodzi o listę oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego oczekuje w tej chwili w kolejce 65 osób i ten czas jest do 18 miesięcy. Mamy tak naprawdę 100% obłożenie, nie jesteśmy w stanie nic więcej tutaj zrobić. Jeżeli chodzi o rehabilitację, oczekujących jest 750 osób, a czas oczekiwania to jest 11 miesięcy. W tabeli numer 10 są zestawione są inwestycje, które zostały poczynione na rzecz Szpitalnego Centrum Medycznego. Jak Państwo się przypatrzycie, w tym roku bardzo dużą
otrzymaliśmy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jest to związane z bardzo dużym wsparciem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, gdzie no w tej chwili możemy powiedzieć, że mamy bardzo dobre wyposażenie razem z, jak to panie mówią, z oddziału pielęgniarki Mercedes, jeżeli chodzi o łóżka, szczególnie dla tych osób, które wymagają tam specjalnej opieki długoterminowej, które powodują, że kwestia odleżyny gdzieś tam w czasie jest na szczęście przeniesiona. Te wszystkie działania oczywiście miały na celu poprawę jakości, a głównie spełnienia wymogów, jakie są nakładane przez płatnika głównego, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli chodzi o wynik finansowy, na dzień 31 sierpnia, bo takie dane mogłem Państwu przekazać, ponieważ dopiero po 25 będą już szczegółowe za miesiąc wrzesień. Ten wynik finansowy to strata w wysokości 1 570 000. Z tego tak, tutaj chciałbym zauważyć, że mamy prawie ponad 850 000 nadlimitu, więc tutaj już o połowę ten wynik finansowy udałoby nam się poprawić. Natomiast te pozostałe rzeczy w wyniku finansowym związane są ze wzrostem stałych kosztów zewnętrznych, jak również kwestie związane z roszczeniami wynagrodzeń personelu medycznego. Jeżeli chodzi o panie pielęgniarki, to Państwo jesteście zorientowani, tak, bo była o tym dyskusja na jednym z ostatnich posiedzeń Rady. Natomiast zaczął się wyścig zbrojeń połączony z wejściem sieci szpitali, dlatego że rynek został poprzez nocną i świąteczną opiekę, rynek medyczny został tak okrojony z lekarzy, że w tej chwili nawet tam, gdzie były stawki dość niskie, wysokości 40-50 zł przy nocnej opiece, one zaczęły lawinowo rosnąć. Słyszałem, że w naszym województwie proponuje się lekarzom nawet stawki po 120 zł, gdzie tam wystarczy tylko dyplom lekarza bez specjalizacji. A to oczywiście ma konsekwencje teraz z tego, co Państwo słyszycie, jeżeli chodzi o rezydentów i te żądania płacowe, a tak naprawdę fundusz gwarantuje nam zaspokojenie naszych potrzeb finansowych na poziomie 80%. Resztę to jest to, co możemy wypracować we własnym zakresie, plus oczywiście to spada na barki właściciela, tak naprawdę w dużej części i większości sytuacji na samorząd terytorialny, lokalny. Nie bez kozery na pewno tutaj jest ważna kwestia, czyli wspomożenie przez właściciela i Państwa jako Radę Powiatu tą pożyczką długoterminową, co pozwoliło na opanowanie sytuacji związanej ze zobowiązaniami wymagalnymi. Na dzień dzisiejszy jest spłacone ponad 1 300 000 zobowiązań wymagalnych i zostało nam na 23 troszkę ponad 1 000 000 tych wymagalnych, no i to już będziemy sobie musieli poradzić na bieżąco. Także chciałbym jeszcze raz Państwu podziękować. Na pewno to uspokoiło sytuację, jeżeli chodzi o naszych wierzycieli. Uwiarygodniło te nasze działania i te działania podjęte na pewno spowodują to, że będzie nam łatwiej współpracować i w dalszym okresie czasu. Te roszczenia płacowe lekarzy, proszę Państwa, odbijają się tak naprawdę na większości naszych oddziałów. Na ten moment zabezpieczamy te minima, które są obowiązujące, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast są takie wąskie gardła, gdzie no, jeżeli nie uda nam się domówić, może dojść do sytuacji takiej, że będziemy musieli na chwilę wstrzymać i poszukiwać pracy oddziału. Będziemy musieli poszukiwać lekarzy albo negocjować wyższe stawki. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Dziękuję.
Dziękuję panu prezesowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania, czy są uwagi odnośnie tego sprawozdania, które przedstawił pan prezes? Proszę bardzo. Fajler, chciałem bardzo proszę.
Zielony.
Start.
Już jest dobrze. Dziękuję. Panie prezesie, do ostatniego zdania pytanie. Czyli dobrze zrozumiałam, że jest zagrożenie związane z taką no, potencjalną potrzebą zamknięcia jakiegoś oddziału w szpitalu?
Na ten moment mówię o tym, że jeżeli no są pertraktacje, trwają tak, z lekarzami, nie mówimy o zamykaniu oddziału, tylko o wstrzymaniu pracy, bo na zamknięcie, do zamknięcia to jest jeszcze daleka droga, jest odpowiednia procedura, ale jest taka możliwość wstrzymania na pewien okres, tak, po to, żeby, że nie ma pełnej tej obsady, jeżeli będziemy mogli spełnić warunków NFZ-u, żeby nam nikt nie zarzucił, że działamy nieprawnie. To tak, oczywiście. Natomiast co do rozwiązań takich ostatecznych, dopowiem tylko, że w ramach NFZ-u i sieci szpitali mamy obligatoryjnie posiadać minimum 2 oddziały z 4. Ginekologiczny, pediatryczny, wewnętrzny i chirurgiczny. Natomiast te 4, które teraz powiedziałem, to są tak naprawdę podstawa działalności szpitala takiego, jak jest nasz powiatowy, w ramach udzielania świadczeń dla pacjentów i to są te 4 oddziały, o których no, to trzeba wszystko zrobić, żeby one funkcjonowały.
A to który oddział ma najgorszą sytuację najbardziej?
OIOM i ginekologiczne na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o obsadę. Jest OIOM, tak, bo jest dwóch stałych i na ginekologii, no, to zostałem, tak, no, mówię, pertraktacje z lekarzami, a odbyłem ich już całe mnóstwo, są takie, że jakbym chciał spełnić te oczekiwania, to wynik finansowy ujemny nie byłby 1,5, ale co najmniej drugie tyle, jak nie większe.
Czy obydwa lekarze zatrudnieni na OIOM-ie pobierają wynagrodzenie w wysokości tych 70 tysięcy złotych, o których była mowa jeszcze nie tak dawno i chyba nawet w sprawozdaniu tutaj, że jeden z lekarzy, ale czy jeden, pytam, czy obydwaj biorą? Jak to wygląda?
Mówimy 70 tysięcy, ale miesięcznie i na etat, bo to nie jest możliwością, żeby dwóch zabezpieczyło, to się dzieli na dyżurujących jeszcze, tak? Na cały personel, który musi zabezpieczać w całym miesiącu, a to jest w ruchu ciągłym 24 godziny, więc to nie należy przekładać wprost, że to jest jedna osoba. Tylko to już było wyjaśniane, może niezbyt wyraźnie, to mówimy o wzroście na zatrudnieniu tak dodatkowych. Niż te, to jakie są oczekiwania, jakie się płaci w Szczecinie. Więc jeżeli mielibyśmy teraz negocjować, to na pewno nie w dół, a w górę i to już by nie były takie stawki, ale jeszcze większe. Około 30-50%.
Jak powiecie Państwo, no porównujemy się z tym Szczecinem, no tam są kliniki jednak, no taki lekarz też sobie chyba musi zdawać sprawę, że pracując w klinice, no to jego umiejętności czy wiedza, no ściebełko musi być większa niż tego lekarza, nie ujmując mu nic tutaj na prowincji. Pan starosta, któraś z pań? Bardzo proszę.
Zieloną z czołem.
Na dole.
Na dole.
Na dole, start.
Proszę o głos.
Ten start.
Halo? Już, dziękuję. Ja mam pytanie do pana prezesa. A propos audytu. Czy znamy już wyniki audytu? Tak, bo jest chyba przeprowadzany w trakcie, jest audyt, znaczy jest w trakcie, czy już jest przeprowadzony i znamy wynik? I mam pytanie, czy to jest właściwe postępowanie, że osoba, to znaczy pan przewodniczący komisji rewizyjnej, przeprowadza audyt, czyli jest to osoba z Rady Powiatu, tak? Dziękuję.
Pan dyrektor będzie odpowiadał, czy pan starosta, który z panów dyrektor, prezes. Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o audyt, to zostało takie ustalenie, że tego audytu nie ma, tak? Bo mieliśmy kontrolę przeprowadzić we własnym zakresie i po to między innymi jedno z wielu zadań pana Gulbinowicza było tak, żeby przejrzeć się i dotyczące renegocjacji umów i stricte dokument audytowy. Nie było mowy o tym, że on powstanie, ponieważ koszty takiego audytu zewnętrznego, tak, a to jest wtedy sens, żeby zrobić, państwo znacie, że przewyższał możliwości finansowe, tym bardziej spółki. Ja nie widzę tutaj jakby bezpośrednio kolizji interesów, a pan Gulbinowicz, tak jak wspomniałem, przeprowadzał te negocjacje, plus do tego miał jeszcze inne obowiązki i tym się zajmował i też nie w niepełnym wymiarze etatowym, tak, to bym chciał zaznaczyć.
A dlaczego pan Gulbinowicz, dlaczego został powołany do przeprowadzenia audytu i czy to jest zgodnie z procedurami szpitalnymi, tak? Procedury, które jakieś obowiązują w zakładzie, czy to jest zgodne z procedurami? Bo to jest istotne, prawda? Audyt jest, pokazuje, jaka jest sytuacja w danym zakładzie. A to jest dla nas bardzo ważne, bo po zarządzaniu pani Kasprzyk, ile lat pani? 6 zarządzała lat? 5? 4,5? Czyli dobrze wiedzieć, prawda, od czego się startuje, jaki jest fundament, prawda, żeby działać dalej. Dziękuję.
Tak, no ale jeszcze raz chciałbym wrócić do tego, że my nie zobowiązywaliśmy do przeprowadzenia takiego audytu, tak, ponieważ no, z góry wiedzieliśmy, że pan Gulbinowicz nie ma takich uprawnień. Jest zatrudniony jako kontroler wewnętrzny na niepełny wymiar i było to zatrudnienie zgodnie z tym, jaki mamy regulamin organizacyjny i z obowiązującymi u nas przepisami w spółce.
Odpowiedzi.
Jak jest?
Ja tylko jedno.
Prezesa.
Z wypowiedzi pana prezesa rozumiem, że już pan Gulbinowicz nie jest zatrudniony. Nawet na tą część etatu.
Jest zatrudniony do końca bieżącego miesiąca. Tak, do rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs będzie rozstrzygnięty do końca tego tygodnia. Taki jest plan, ponieważ jest drugie przesłuchanie 24 jutro. I 27 spotyka się rada, gdzie ma zostać dokonany już wybór prezesa.
Bo ja nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie. Czyli, proszę powiedzieć, czyli audyt nie będzie przeprowadzony?
Audyt nie będzie przeprowadzany w sensie takiego rozumienia audytu, dlatego że nikt w spółce, ani osoba zatrudniona przeze mnie nie ma takich uprawnień audytorskich.
Pan jest z zewnątrz osobę. Ja się, tak? Bo takie są po prostu z zewnątrz. Tak, dziękuję.
Był taki pomysł, miał być rozrobiony. Miał taki audyt powstać na zlecenie starostwa, ale z tego pomysłu się wycofano.
Szanowni Państwo, zaraz po rezygnacji pani prezes zapowiadałem, że planowane jest przeprowadzenie audytu. Niemniej jednak w zapytaniu ofertowym termin wykonania audytu to był bodajże koniec września lub koniec października tego roku, a wtedy mówiliśmy o tym w czerwcu i ceny były w granicach 50 tysięcy złotych, więc stwierdziliśmy, że zostawiamy ten temat prezesowi pełniącemu obowiązki w spółce, aby sam rozstrzygnął kwestię dotyczącą skontrolowania bieżącego funkcjonowania zarządzanie spółki i decyzją pana prezesa zatrudniony został do kontroli wewnętrznej, a nie do audytu, pan Gulbinowicz, bo tak jak powiedział prezes, do audytu nie ma uprawnień nikt w spółce.
To proszę powiedzieć, panie prezesie, to jaki jest wynik tej kontroli wewnętrznej? Jaki wynik? Po prostu, czy już jest przeprowadzona ta kontrola wewnętrzna przez pana Gulbinowicza? Tak, czy jest skończona? I jaki jest wynik? Proszę poinformować. No właśnie, jakie są wnioski ostateczne? Na czym stoimy, inaczej mówiąc? Dziękuję.
Takie wnioski na koniec tego miesiąca zostaną przygotowane, natomiast to jest jakby jedna z iluś wątków, do których został zatrudniony pan Gulbinowicz. Tutaj się koncentrował głównie na obowiązujących umowach, stawkach i renegocjacjach z tymi podmiotami zewnętrznymi, które zostały zatrudnione i obniżenia przez to tych umów kontraktowych, które dało się obniżyć.
Szanowni Państwo, ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden wątek, który wokół sprawozdania na temat bieżącej sytuacji, myślę, ma również ogromne znaczenie. Mianowicie chodzi o zatrudnianie lekarzy i to, co na temat naszego szpitala rozpisują się media regionalne. Osobiście uważam, że powinno być w tych artykułach więcej obiektywizmu, a nie tylko przedstawiana jest jedna strona, co z kolei później odbija się na rozmowach, bo osoby czytające w naszym województwie, lekarze czy w Szczecinie, czy też w innych miejscowościach, w innych powiatach, czytając media regionalne i widząc taki komentarz, że Szpital Goleniowski jest w bardzo złej sytuacji, Szpital Goleniowski jest do zamknięcia, trudno nawet później prowadzić rozmowy, aby namówić tych lekarzy, bo też pan prezes wielokrotnie na zgromadzeniu wspólników o tym wspominał i państwu też chyba była o tym mowa na poprzednim połączonych komisjach, że może być taka sytuacja, że będą pieniądze, ale nie będzie osób do prowadzenia działalności medycznej na naszych oddziałach, więc to taki mój osobisty jakby komentarz, że uważam, iż powinniśmy bardziej być troszkę powściągliwi w tych, a zwłaszcza media regionalne, w tych wszystkich komentarzach, że więcej potrzeba jest obiektywizmu, no bo niestety bez lekarzy tych oddziałów nie będzie, a to oni decydują dzisiaj, to co mówią nawet pan przewodniczący, że nie jest to w porządku, że takie stawki są przez nich sugerowane. Niemniej jednak, no czasami nawet te stawki mogą nie być wystarczające, aby namówić lekarza do pracy w szpitalu, który ma złą renomę, między innymi przez te różnego rodzaju publikacje i wystąpienia osób, różnych osób, na którym nazwę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania?
Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja spółki nie jest najlepsza i myślę, że przyczyniła się do tego, czy też lata rządów pani prezes, która no, nie do końca dobrze kontrolowana przez organ prowadzący, czyli powiat, zrobiła to, co no, teraz mamy efekty i myślę, że z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski, bo proszę Państwa, wkrótce, nie wiem kiedy, ale na pewno pan prezes już się przygotowuje do wystąpienia o kolejną pożyczkę do powiatu, bo przy tej sytuacji, jaka tutaj została zaprezentowana, to moim zdaniem będzie trudno wyprowadzić na prostą tą spółkę, która no, zrobiła tyle takie zadłużenie. Ja pomijam tutaj tą kwotę dotyczącą niezapłaconych nadlimitów, bo dotyczy to praktycznie wszystkich szpitali. Wszystkie szpitale zostały tym obciążone i dalszy proces nie wiadomo, jak będzie przebiegał, czy te pieniądze będą wypłacone, czy też nie. No ale pozostałe tutaj elementy wpływające na tą sytuację finansową, no widać, że będą sprawiały duże problemy w wyprowadzeniu szpitala na prostą. W związku z tym na pewno zachodzi pytanie, kiedy kolejna pożyczka i czy powiat na to stać.
Oby do tego nie doszło, wierzymy, że pan prezes, czy nowo wybrany prezes wszystko zrobi, żeby uniknąć takiej sytuacji, ale niewykluczona jest. My sobie zdajemy z tego sprawę i na pewno ubolewamy, skąd, z czego, czemu mielibyśmy dalej jeszcze finansować i zostawić ogromny garb tym, którzy przyjdą po nas. Czy są jeszcze pytania, czy są uwagi, czy są zapytania do pana prezesa? Jeśli nie ma, dziękuję państwu, dziękuję panu prezesowi za to sprawozdanie, które przedstawił. Ten punkt mamy za sobą. I tutaj prosiliście panowie. Dziękujemy panie prezesie. Jest pan rzeczywiście już w tej chwili wolny. Zapraszamy do dalszego posiedzenia. Jeśli nie, to dziękujemy panu. Tak, my też zaraz będziemy delegację wysyłali. To już jest godzina. Panie Danusiu, proszę państwa, ja ogłoszę wprost. Wysyłamy my również jako komisja delegację na pogrzeb, o którym wspomniał pan prezes, i reprezentować nas będzie pani Danusia i Krzysiu Wasiluk. My zostajemy, kworum tworzymy, dalej wszystkie uchwały będą prawnie podejmowane, a państwa bym prosił, żebyście już byli tak łaskawi i pojechali nas tam reprezentować. Dziękuję państwu. Następny punkt, o który prosił pan skarbnik, to będą dotyczyły uchwały dotyczące w sprawie zmian w budżecie, tak panie
skarbniku? Przepraszam, zabrać głos.
Uchwalę będzie pan teraz zmieniający budżet najpierw. Moment, zmieniający budżet, czyli u nas to jest dziewiąty punkt.
Tak, generalnie rzecz biorąc robimy dość diametralną przebudowę budżetu. Jak państwo zauważyliście, zwiększamy dochody prawie o 1 000 000 zł. Zmniejszamy dochody budżetowe o ponad 2 600 000 zł, zmniejszamy wydatki budżetowe o ponad 1,5 miliona i o 4 miliony zmniejszamy w budżecie wydatki. Zwiększamy o ponad 1,5, zmniejszamy o ponad 4 miliony w związku z tym, że zrezygnowaliśmy z inwestycji współfinansowanej w ramach GIS, czyli przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ze względu na zaproponowane nam warunki, których nie byliśmy w stanie spełnić. To znaczy zaproponowano nam, że do końca roku skorzystamy z dotacji, a dotacja mogła być nam przyznana tylko na zasadzie refundacji. A w związku z tym, że od grudnia zeszłego roku mówiliśmy wyraźnie, że ta umowa podpisana w zeszłym roku jest nierealna i prosimy natychmiast o aneks. Byliśmy zapewniani, że ten aneks będzie bardzo szybko uruchomiony. W związku z tym czekaliśmy na tą decyzję. W czerwcu skończył nam się termin umowny wykonania inwestycji. Obiecywano nam z dnia na dzień, we wrześniu przyszedł aneks, nawet na początku października, z informacją, że mamy go podpisać w ciągu 7 dni, inaczej z pieniędzy nie będzie nic. Przy czym harmonogram pozostał taki, że musimy wykonać prawie połowę inwestycji, żeby móc skorzystać z dotacji, co było absolutnie niewykonalne, a całość robót zamknąć do czerwca przyszłego roku. Gdyby ten aneks był na początku roku, istniała teoretyczna szansa, że jesteśmy w stanie te roboty zrobić. W momencie, kiedy mieliśmy już październik, to rozpisanie przetargu i wykonanie tych robót jest raczej niemożliwe. W związku z tym zarząd podjął decyzję o wycofaniu się, stąd tak duże zmiany. No i oczywiście dzięki temu, że część nakładów nie będzie poniesiona w tym roku, udało się zabezpieczyć środki na funkcjonowanie jednostek oświatowych, a tam głównie zwiększamy wydatki. Gdyby były jakieś pytania dodatkowe, to oczywiście w objaśnieniach wszystkie te elementy ujęliśmy w układzie tabelarycznym, pokazaliśmy te zmiany. Gdyby były pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję panu skarbnikowi. Pewnie pytań będzie niewiele, bo to jest materiał, który żeśmy dostali dopiero. I tutaj no musimy dogłębniej się... Tak, tak. Ja tu pana skarbnika rozumiem, żeśmy rozmawiali już wcześniej. No jeśli pytania byłyby, to pewnie na sesji, a w tej chwili...
Jedno, można... O jaką inwestycję chodzi? Bo nie trudno byłoby z pana tutaj wypowiedzi wywnioskować, jaka inwestycja nie będzie realizowana.
Zrezygnowaliśmy z termomodernizacji budynków użytku publicznego. W ramach tej inwestycji miała być termomodernizacja zespołu szkół nr 1 w Goleniowie, budynku byłego hotelu Cisy w Nowogardzie i warsztatów w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Przy czym w związku z tym, że warsztaty zespołu szkół ponadgimnazjalnych są wymienione jako roboty nieobjęte dofinansowaniem, ale muszą być wykonane w ramach projektu tak zwanego kontraktu samorządowego, te środki zostały pozostawione, czyli ta inwestycja będzie realizowana i inwestycja w ramach zespołu szkół nr 1, w ramach dotacji z gminy Goleniów, która oddała nam pieniądze, które dołożyliśmy do ich dróg, tak, będzie realizowana termomodernizacja tego budynku w zakresie środków uzyskanych od gminy Goleniów. Także generalnie rzecz biorąc, na dzień dzisiejszy wypadły tylko Cisy, ale dzisiaj już przekazałem informację do naszych jednostek, że na luty jest planowany nabór w ramach RPO na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i prawdopodobnie będziemy się starać tutaj o dofinansowanie w wysokości 85%, no co oczywiście będzie dla nas korzystniejszym rozwiązaniem niż poprzednia dotacja 30% i 60% pożyczki. Wprawdzie bardzo nisko oprocentowane, ale oprocentowane. W związku z tym lepsze jest to rozwiązanie w ramach RPO.
Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, Szanowni Państwo, bo suma summarum, ten aneks, o którym mówił Pan Skarbnik z Narodowego Funduszu, zobowiązywał nas do wykonania bardzo dużej ilości prac związanych z uzyskaniem tego efektu termomodernizacyjnego. Niemniej jednak finałowo dawał nam tylko kosztów kwalifikowalnych około 16%, mówiąc wprost o dotacji. Więc uznaliśmy, że za 16% dofinansowania tak duże obostrzenia są po prostu i czas, który jest nierealny, jest to niemożliwe do zrobienia, a to, co mówi właśnie pan skarbnik, dopowiedział o tym, że zamierzamy występować do nowych programów. Szkoda, że tak się skończył ten program z GIS-u. Założenia były zupełnie inne, no ale Narodowy Fundusz jest jakby ponad nami i nie mamy tutaj wpływu na to, co nam proponują i w jakim czasie. Natomiast myślimy o tym, aby wpisać do budżetu te jednostki, które wypadły z tego projektu, starając się właśnie o dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego, gdzie są środki nie 15%, ale mówił pan skarbnik odwrotnie, 85% dofinansowania. Więc ważne jest to, że mamy gotowe dokumentacje i możemy aplikować o te środki, bo to wszystko jest tylko kwestia uaktualnienia, a nie przygotowywania tej dokumentacji od podstaw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny?
Czyli termomodernizacja zespołu szkół ponadgimnazjalnych i hotel wypada w tym roku.
Natomiast nie chciałbym, żeby, bo czasami podają takie hasła, które później gdzieś wędrują po świecie i bardzo łatwo to wszystko ubrać w takie spłaszczenie. W tym roku wszystko wypadło, panie radny, że tak powiem, z programu, bo program jest nierealizowany. Natomiast w ramach tego, że mamy spójność kontraktu samorządowego i warsztatów, które były w tym programie Narodowego Funduszu, musimy przygotowywać się do projektu i też prawdopodobnie może ogłosimy ten przetarg w tym roku. Natomiast jeżeli chodzi o zespół szkół nr 1, dostaliśmy zwrot dotacji z gminy Goleniów i mamy na to środki, które wykorzystamy również w tym roku, jeżeli będzie ku temu też czas, bo ostatnie postępowania przetargowe pokazały, że w ogóle nie ma zainteresowanych naszymi pracami i też chcemy poczekać do miesięcy zimowych. Może się okaże, że prace się zakończą i rynek się w jakiś sposób uwolni. Natomiast wszystko, co było w GIS-ie, chcemy, aby zostało wykonane w ramach innych środków zewnętrznych, ponieważ nawet jeżeli byśmy ogłaszali przetargi w tym roku na jedno czy drugie, czy trzecie zadanie, w przyszłym roku mogą być one uznane jako koszty kwalifikowalne, pod warunkiem, że nasz konkurs, czy nasze dokumenty w procedurze konkursowej zostaną pozytywnie zaopiniowane. Więc na tą chwilę nie chciałbym, żeby szło tak w eter, że wszystko jest zrobione albo nic, tylko musieliśmy wycofać się z jednego programu, chcąc przesunąć się do drugiego programu.
Dziękuję panu staroście. No, przypuszczam, że te wyjaśnienia pana skarbnika i pana starosty no, pozwolą nam podjąć decyzję odnośnie tego projektu uchwały. I takie zadaję pytanie. Proszę państwa, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery. Kto się wstrzymał od głosu? Jeden wstrzymujący. Przeciwnych w takim razie nie ma. Dziękuję państwu. Dziękuję panu staroście. A my przechodzimy do punktu 10. To jest punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego. I znowuż pan skarbnik. Bardzo proszę, panie skarbniku.
W związku z wycofaniem się z projektu GIS, o którym mówiliśmy, musieliśmy również przebudować wieloletnią prognozę, jak również sama zmiana układu budżetowego, czyli wyniku budżetowego na ten rok, szczególnie zmniejszenie deficytu obligowało nas do zmiany. Oczywiście również wpisaliśmy te zadania wieloletnie, które zgłosiły nam jednostki jako konieczne do uzupełnienia, abyśmy mogli ubiegać się o środki lub realizować zadania ze względu na specyfikę czasową. Zresztą macie to państwo wymienione w załączniku numer 2, który jest dołączony. One są tutaj wszystkie opisane. W ujęciu tabelarycznym możemy sprawdzić, że przez cały okres planowany utrzymujemy współczynniki zgodne z ustawą o finansach publicznych, a w związku z tym nie istnieje zagrożenie nieuzyskaniem pozytywnej opinii RIO. Jeżeli były pytania, to proszę.
Dziękuję panu skarbnikowi. No to jakby kontynuacja tej poprzedniej uchwały. Czy są pytania, czy są uwagi, czy są zastrzeżenia? Nie widać, nie słychać. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Projekt uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za? 4 za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? No tak jak powiedziałem, to jest kontynuacja, więc i głosowanie też przebiegło w podobny sposób jak przy poprzednim projekcie. Dziękuję państwu, dziękuję panu skarbnikowi, a my powracamy do porządku obrad. No to była 10. i 11. Sprawozdanie zarządu z wykonania budżetu. O tym pan mówi? Dobrze, proszę, pan skarbnik, oddaję panu głos.
Jak pamiętacie państwo, we wrześniu przesuwaliśmy ze względu na to, że RIO nie wyrobiło się na czas z opinią. Teraz już ją państwo uzyskaliście. Jest pozytywna. Zawiera kilka uwag, które biorę do siebie. No, szczególnie ten pominięcie 4 milionów w informacji o zadłużeniu 4 milionów obligacji. Przepraszam za to. Nie został zaktualizowany plik, który przesłałem do pracownicy, która drukowała jakby ten element. Jest to no, moja wina, bo nie sprawdziłem. Oczywiście we wszystkich sprawozdaniach są prawidłowe kwoty i dane. Nie wpłynęło to na opinię składu orzekającego. Był to błąd formalny. Po prostu nie została umieszczona jedna seria, tak? I do tego się przyznaję. W pozostałych obszarach tutaj mamy różne zdania, szczególnie jeżeli to dotyczy zawartości informacji tabelarycznej do wykonania wieloletniej prognozy, bo te tabelki są. RIO wychodzi z założenia, że powinniśmy przedrukować wieloletnią prognozę na 30 czerwca, tak jak ona wygląda, czyli na 30 lat. No tutaj będziemy z nimi dyskutować, bo my generalnie w sprawozdaniu pokazujemy to, co zdarzyło się w pierwszym półroczu, a w związku z tym powinniśmy tylko przedstawić zmiany, które zaszły od uchwały grudniowej do czerwca. Na ostatnim spotkaniu z Rio w Kołobrzegu omawialiśmy ten problem, jeszcze do niego wrócimy, bo tak jak mówię, stan na 30 czerwca jest znany, bo jest to ostatnia uchwała o WPF, którą Państwo jakby dostajecie do zatwierdzenia, a w związku z tym Rio też takie informacje posiada. Chodziło o uproszczenie jakby procedury weryfikacji przez pracownika Rio, przy czym tak jak mówię, my wychodzimy z założenia, że informacje powinniśmy przedstawić to, co uległo zmianie i tylko to, a nie całość informacji, jeszcze raz powielać. Byłoby to dodatkowa czynność, która jest nieusprawiedliwiona z punktu widzenia jakby całości tych dokumentów. Na razie uznajemy, że te uwagi nie wnoszą jakby nic do sprawozdania. Ono jest pozytywnie ocenione i przedstawia wiarygodne informacje w zakresie liczbowym. Tak.
Dziękuję panu skarbnikowi. Rzeczywiście ja tutaj też zaznaczyłem w tych opiniach te uchybienia, o których pan wspomniał, ale ogólnie no te wyjaśnienia, które pan skarbnik udzielił, one są dla mnie osobiście wystarczające, a ogólnie skład orzekający wyraził pozytywną opinię na temat tego sprawozdania z wykonania budżetu. Ale otwieram dyskusję. Słucham państwa, czy są pytania, uwagi i zastrzeżenia?
Po tych wyjaśnieniach, które tu pan skarbnik złożył, to sprawa jest oczywista. W związku z tym pytań nie mam. No, zdziwiło mnie trochę to stwierdzenie, że niezgodnie z zasadami została opracowana prognoza finansowa, co przy tak doświadczonym skarbniku wręcz byłoby niemożliwe. No ale teraz się okazuje się, że pomyłka niezależna od skarbnika tu nastąpiła, jak wyjaśniam. Dziękuję.
Realizacji, tak to wygląda. Próbowaliśmy to wytłumaczyć, więc wrócimy do rozmowy, bo jestem umówiony z naszą koalicjantką na rozmowę telefoniczną, będziemy dyskutować, bo tak jak mówię, nie ma punktu, nie ma podstawy prawnej do żądania ponownej wieloletniej prognozy, kiedy ona jest ważna z mocy uchwały podjętej przez Radę, tak? Więc powinniśmy tylko w sprawozdaniu odnieść się do tych rzeczy, które się zmieniły, żeby Państwo wiedzieli, jak zmienił się kształt od momentu podjęcia uchwały do momentu zamknięcia okresu sprawozdawczego, czyli w jakich obszarach się poruszaliśmy, czyli jakie nowe programy wieloletnie weszły, jak zmieniła się wielkość planowanego budżetu i w tych obszarach, w których dokonywaliśmy zmian. Nie widzę potrzeby, jeżeli nie zmieniłem prognozy budżetu na lata następne, informować Rio, że pozostało bez zmian, tak? Czy drukować wiele tych miejsc aż do 2031 roku, jeżeli one pozostają bez zmian w stosunku do tego, co było na początku roku. No i tutaj, no tak jak mówię, koalicjantka okazała jakby duże zrozumienie tego elementu, bo prawdopodobnie ten efekt pochodził od nowej osoby, która sprawdza nasze sprawozdania i prawdopodobnie nie wiedziała, do którego materiału źródłowego ma odnieść nasze sprawozdanie, tak? Chciała mieć coś, co na podstawie zero-jedynkowej będzie w stanie sprawdzić. No, nie do...
Przepraszam, że wyłączyłem pana skarbnika, ale to tak widzę po naszych minach, że pana wyjaśnienia nas przekonały, oby jeszcze teraz Rio również podzieliło pana pogląd, to będziemy usatysfakcjonowani.
A... Zmieniać tam opinię?
Żebyśmy się dobrze rozumieli. Rio napisało niepełną prawdę, bo napisało, że nie ma części tabelarycznej, ona jest, a tak naprawdę chodziło im o limity wydatków na poszczególne lata poza okres sprawozdawczy, czyli poza pierwsze półrocze. A więc tak jak mówię, no tutaj już ta treść jest przyjęta przez kolegium, w związku z tym nie może ulec zmianie, musiałoby to podlegać weryfikacji. Ja nie zamierzam się od tego odwoływać do SKO, bo i tak jest pozytywna, więc to jest tylko materiał jakby wyjaśniający i tutaj no niejednokrotnie już spotykaliśmy się z ci radni, którzy są nie pierwszą kadencję, że RIO wpisuje coś, a później nagle okazuje się, że to jest, tylko ktoś tego nie zauważył. No tak bywa.
Opinia ogólnie dotycząca sprawozdania z RIO jest pozytywna i to nam powinno wystarczyć. Te uchybienia, no na pewno pan skarbnik będzie wyjaśnił i zostaną uzupełnione czy zmienione. Przejdźmy do głosowania. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery. Kto z Państwa się wstrzymał od głosu? Jeden wstrzymujący. Przeciwnych nie widzę. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, ten punkt mamy za sobą. To był 11. Dziękuję panu skarbnikowi. Do widzenia. A my przechodzimy do punktu już porządkowego numer 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu gorlińskiego w roku szkolnym 16-17. Pani dyrektor już się szykuje. Bardzo proszę, niech pani będzie łaskawa zabrać głos.
Szanowni Państwo, sporządzenie takiego materiału zobowiązują nas przepisy oświatowe do końca października każdego roku. Należy przedłożyć Radzie właśnie taki raport z realizacji zadań oświatowych. Ja nie będę go szczegółowo omawiała, Państwo go mieli, ja tylko takie swoje spostrzeżenia po tym roku, ubiegłym roku szkolnym. Otóż jeżeli odniosę się do egzaminów zewnętrznych, to egzamin maturalny w naszych szkołach ponadgimnazjalnych wypadł całkiem nieźle, z wyjątkiem tylko jednej szkoły, to jest technikum numer 1 w Nowogardzie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ponieważ no tam poniżej wszelkich już, jak to mówię, skal procentowych obowiązujących czy w województwie, czy w kraju, czy w okręgu. Jednak niepokojący fakt w tej szkole, może to nie jest egzamin maturalny, ale również egzamin zawodowy. Przez wiele lat zawsze słyszeliśmy, że szkoła ta ma przygotowywać do zawodu, zdobycia zawodu, że matura jest jakby drugorzędnym tym egzaminem. No niestety te wyniki z egzaminów zawodowych, jeśli chodzi o technika, również nie są zadowalające. One są poniżej tej zdawalności w okręgu czy w województwie. Również niepokojącym jest fakt zawodu technik pojazdów samochodowych. Też jest bardzo niska zdawalność, a w tym zawodzie uczniowie są właśnie kształceni u nas w szkole, na warsztatach. Usłyszałam, że od pana dyrektora, że to właśnie jakość tego kształcenia wynika z wyposażenia tych warsztatów, że one są tak mało doposażone, to może dlatego uczniowie właśnie nie zdają tych egzaminów. I usłyszałam, że takie zobowiązanie, że już w przyszłych latach będzie to na pewno lepiej, ponieważ te nasze warsztaty będą doposażane, będą tam nowe samochody. Zarząd wydał zgodę na zwiększenie wydatków celem zakupu już samochodów, które spełniają te warunki nowych egzaminów. Być może ja będę mówiła troszeczkę niefachowo, ale będą tam nowe, mówię, te samochody. Również wyposażenie warsztatów zostanie zmienione. Jak to usłyszałam, no nie będzie tej termomodernizacji, ale chyba to akurat nie wpłynie na tą jakość kształcenia, że może nie wiem, troszeczkę będzie zimniej. Dlatego mówię, bardzo niepokojące zjawisko jest w szkole. dajemy sobie jeszcze czas. Dyrektor rozpoczął tam takie urzędowanie, dopiero jest pierwszy rok, drugi rok teraz będzie. Zobaczymy, jak mówię, te powiedzmy 3 lata, bo tak też należy patrzeć pod względem programu naprawczego, który dyrektor w tej szkole ma. Pozostałe szkoły, egzaminy są w porządku. Troszeczkę, no mówię też tutaj w zespole szkół numer 1, matura rewelacyjnie w technikum. Bardzo ta zdawalność wzrosła, jest powyżej średniej krajowej, czego nigdy nie osiągaliśmy w poprzednich latach. No ale znowu ten egzamin zawodowy taki troszeczkę kulejący niżej niż w naszym okręgu czy województwie. To tyle, jeżeli chodzi o tą zdawalność. No cóż, no w szkołach przeprowadzono pewne działania też nadzoru pedagogicznego, pewne nieprawidłowości tam zostały wykryte. Państwo mają tutaj w tym opisie, zostały wydane zalecenia, dyrektorzy się do tego od razu dostosowali i wprowadzili działania celem eliminacji tych nieprawidłowości. No nie wiem, co już mogłam jeszcze dodać, bo ten raport szczególnie powinien się właśnie skupić na egzaminach zewnętrznych oraz tych wynikach nadzoru. Jeżeli Państwo mają pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję. Proszę uprzejmie, Pan Józef.
Ja tylko chciałbym swoją uwagę dopowiedzieć o to, co Pani Dyrektor powiedziała. Martwi mnie wynik zdolności egzaminu zawodowego i technikum, ponieważ to jest problemem. Tam idzie specyficzna młodzież. Tam idzie młodzież, która chce zdobyć określony zawód i przetrwać jakoś ten czas, dopóki sytuacja jakby nie tylko polityczna, ale i szkolnictwa się ustabilizuje. Dopóki wejdą te typowe szkoły zasadnicze. Naprawdę wiele młodzieży, kończąc w obecnym systemie gimnazjum, nie wie, co ma zrobić. I to jest wszystko z przypadku. Ja tłumaczę to w ten sposób. Ta młodzież jest niedojrzała do decyzji. Powrót do 8-klasowego systemu, myślę, że daje czas na dobre rozpoznanie dzieci w szkołach podstawowych i przygotowanie i określenie to, co kiedyś nasze pokolenie przechodziło. Niektórzy szli od razu do liceum, niektórzy szli do technikum, niektórzy szli do szkoły zawodowej. Później robili zaocznie, znaczy nawet kontynuowali, robili maturę i szli na studia, są też tacy. Ja myślę, że to trzeba troszeczkę poczekać, natomiast przyjrzeć się, to by mnie bardziej interesowało. Ja chyba się będę musiał spotkać z panem dyrektorem, bo to jest jakby, nie żeby broń Boże, żeby rozliczać, tylko żeby porozmawiać. Mój kiedyś wychowanek, jak podkreślałem, co jest przyczyną tak naprawdę zdolności, interesuje mnie fakt, co jest przyczyną zdolności tak na niskim poziomie egzaminu zawodowego, bo ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o maturę i tak dalej, myślę, że to wymaga czasu, że to wymaga czasu i to się ustabilizuje, że szkoły będą rozwijały, aczkolwiek drodzy Państwo, pracuję już na 30 lat i nie sugerujmy też do końca rankingami. To jest coś najgorszego, co można przynieść danej placówce, danym nauczycielom, danej szkole. Każda szkoła ma swoją specyfikę, każda jest inna, każda skupia inne środowisko. Jeżeli chcielibyśmy oceniać pracę, przed tym przestrzegam, żebyśmy nie oceniali tak do końca. Jeżeli chcielibyśmy oceniać pracę dyrektora czy nauczycieli pracujących w danej placówce, musielibyśmy zastosować wartość edukacyjną, wartość zadaną, czyli zrobić testy na początku i na końcu danej placówki, zobaczyć, jaka to młodzież przychodzi, ponieważ mój na przykład też wychowanek był nauczycielem matematyki w tej szkole i zrezygnował, ponieważ musiał wystawić 29 jedynek na półrocze. Stwierdził, że jeżeli ktoś nie zna tabliczki mnożenia i znajduje się w drugiej klasie technikum, to on nie może inaczej zrezygnować z tej pracy, ale tam idzie właśnie taka młodzież i nie można tego porównywać.
Koledzy, proszę bardzo, proszę Pani Dyrektor. Proszę.
Szanowni Państwo, wcześniej tak głośno może swojej opinii na ten temat nie mówiłam. ale pozwolę sobie ją wyrazić. Otóż dlaczego wyrażę głośno tę opinię? Ponieważ dwa tygodnie temu uczestniczyłam w takim spotkaniu zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty, a mianowicie w związku z powstaniem nowego Wydziału Szkolnictwa Zawodowego, bo takiego do tej pory nie było. I tam dyrektorem tego wydziału została fachowiec pani Berlińska, którą tak osobiście troszeczkę znam. Pani, ta kobieta właśnie, to było coś niesamowitego, jak ona podeszła do tej sprawy, w ogóle do sprawy kształcenia zawodowego, ale również do w ogóle kształcenia w szkole. I powiem króciutko, powiedziała coś takiego. Za to, co się dzieje w szkole, odpowiada dyrektor, tylko i wyłącznie, i jego nauczyciele. I taka troszeczkę może, to są jej słowa. Przestańcie już tłumaczyć się trudnym młodzieżą z rodzin PGR-owskich i tak dalej. Kiedy PGR-y się skończyły? Ile lat temu? 5? Nie. To co państwo przez te 25 lat zrobili, żeby ten problem już przestał istnieć? Nie będę dalej przytaczała słów pani Berlińskiej, ale to były piękne słowa. Przestańmy już tłumaczyć dyrektorów i nauczycieli i zwalać całą winę na rodziców, dzieci. Ja rozumiem, że szkoła, powiedzmy, przychodzi różna młodzież, ale jeżeli jest dyrektor, który naprawdę jest takim prawdziwym menadżerem, który potrafi sobie zjednać zespół, który przekona nauczycieli do tego działania i będą wszyscy wspólnie działali, to jesteśmy w stanie wszystko osiągnąć. Druga rzecz. W szkole nie będę broniła już tej szkoły. W szkole jest niedobra atmosfera. Ja daję czas panu dyrektorowi. Może on przez kolejny rok coś tam zrobi. Może jednak wypracuje sobie model działania. Ja nie mam danych na temat tego, jak ci nauczyciele tam pracują, ale szanowni państwo, co roku były tam problemy. Jak nie z jednym nauczycielem, to z drugim. Pewne rzeczy były ukrywane. O pewnych rzeczach nie było głośno mówione. Ja z plotek jakichś gdzieś tam, które dochodzą, to tylko państwu mówię. Wiem, że niektórzy nauczyciele po prostu nie przykładają się do pracy. Zajęcia się nie odbywają. Są książki, są komputery włączane, nauczyciel robi coś innego, ale to są tylko rzeczy, które ja wiem, są plotki, ja nie będę wnikała i wchodziła do szkoły, bo ja nie mam takich uprawnień, żeby to nadzorować, ale takie słuchy są. Młodzież się śmieje z tego, co tam się dzieje. Ja miałam syna, teraz już jest starszy, którego koledzy tam chodzili, ja to na bieżąco wiedziałam, teraz głośno powiem. Dlatego być może tam się coś zmieni, ale to trzeba naprawdę dyrektora i nauczycieli. I przestańmy już o tych uczniach mówić, bo kiedyś też uczyłam w szkole i wiem, że kogoś, kto nie znał języka niemieckiego, potrafiłam mechanicznie przygotować, on to wkuwał, żeby do matury nauczyć się takich słówek, jak ktoś chce, to się nauczy. Mechanicznie. I kolejna rzecz. Panie radny, teraz się skrócił ten okres wyboru. To kiedyś była podstawówka i gimnazjum, to była 9 lat, a teraz 8, więc ta młodzież szybciej będzie musiała dokonać. A pan sugerował, że... Słucham? Tak, oczywiście.
Pozwolę się absolutnie nie zgodzić z panią pani Berlińskiej. Pracuję w tym środowisku od iluś tam lat. Nie oceniam w tej chwili pana dyrektora, ale teraz dam na to przykład ani pracy, to znaczy ja ich nie znam. Znam środowisko. I to nie jest tak, mogą mówić tylko ludzie, którzy pracują teoretycznie nad teorią nauczania i wychowania, tak jak kiedyś, ale ja dokończę. Którzy kiedyś pisali programy dla szkół podstawowych na różne przedmioty i tam zawsze było 17 profesorów, 3 docentów i żadnego nauczyciela praktyka. I my musimy to realizować. W tej chwili ja, nie krytykuję ani pani Berlińskiej, ani nikogo innego, jestem daleki od tego, natomiast nie podważam zdania o tym, że PGR-y się skończyły 20 lat temu. Proszę państwa, to jest współczynnik inteligencji, to się ciągnie pokoleniami. to nie jest tak, że to można w ciągu 20 lat. Ja nie mówię o pracy. To są dwa różne tematy. Praca nauczycieli należy do oceny pani, kuratorów i tak dalej. Ale ja znam to środowisko, ponieważ w tym środowisku mieszkam na co dzień. I zaraz przydam Państwu przykład. Nie można mówić, że to nie ma wpływu, bo ma wpływ. Jeżeli ja dzisiaj na przykład w zerówce, to też nie usprawiedliwiam, ale w moim środowisku, tam też są dzieci z mojej szkoły. Jeżeli w zerówce na 25 uczniów maksymalnie, gdzie mogłem przyjąć, mam 7 dzieci, które nie rozumieją komunikatów. Nie rozumieją komunikatów w zerówce, są oni tam w zerówce. Wyjdź, wchodź do pokoju Nowszewskiego, kiedy chce, nie można go wyprosić, 7 razy wchodzi, przepraszam, robi w majty, mama, aby chce się wypchnąć dziecka z domu, jak najpóźniej ma przyjeżdżać do domu, ma przybywać w szkole, ma szkoła wszystkiego nauczyć, nie chce, żeby przychodzi i obarcza wszystkim nauczycieli, natomiast dziecko nie jest wyposażone w elementarne nawyki, czy higieniczne, czy żywieniowe i tak dalej, więc nie można mówić, bo ja się skończyłem 20 lat temu, bo to są specyficzne dzieci, to się ciągnie latami. Ja uczyłem ojca, był poszedł na ojcu, poszedł na matkę. Jakie to dziecko ma być? Ono takie będzie, ale to trochę inna dyskusja, bo trochę zboczyłem od sprawy oceny tej szkoły, bo ja też nie znam tej szkoły i nie oceniam, natomiast oceniam środowisko. Nie można powiedzieć, że to jest tylko sprawa nauczycieli i dyrektora. Na pewno zwróćcie Państwo uwagę, że czym szkoła jakby bliżej większej grupy inteligentnych ludzi z wyższym kształceniem, tym ma lepsze wyniki. Zawsze będzie lepszy Goleniów od Nowogardu, zawsze będzie lepszy Szczecin od... Tak, zawsze będzie Szczecin lepszy od Goleniowa, zawsze będzie Warszawa lepsza od Szczecina. Generalizując, to jest to środowisko, o którym ja mówiłem. Aczkolwiek nie umniejszam, że rola dyrektora jest olbrzymia. Jest olbrzymia, ale żeby była właściwie oceniana, to mówię, to tylko edukacyjna wartość dodana. Należałoby zrobić testy na początku, kiedy te dzieci przychodzą do szkoły, jakie to są dzieci, na zakończenie cyklu kształcenia, wtedy byśmy widzieli pracę nauczycieli. Ale nie porównując wyniki jednej szkoły z drugą szkołą. To jest nieporównywalne, absolutnie nieporównywalne rankingi, takie nie oddają rzeczywistej pracy zespołów. To ja tylko tyle chciałem powiedzieć.
Panu radnemu. Rzeczywiście ta tematyka, ponieważ tu jest nas kilkoro nauczycieli, to ta tematyka zajęłaby czas niejednej komisji. Ale ja wracając do raportu, mam tu takie drobne pytanie. Pewnie będzie pani łaskawa wytłumaczyć mi od ręki. Mianowicie na stronie 6 w tej tabelce, przeglądając te tabele rzuciłem się do oczu. Na stronie 6 przy ZS numer 1 w Nowogardzie, tam jest w trzeciej klasie 70 uczniów, to są, no tak, 70 uczniów. A na stronie 27 w tej samej tabeli dotyczącej też liczby uczniów, absolwentów, tu w trzeciej klasie 70 kończy.
ZS chodzi o
numer 1 w Nowogardzie. W tej trzeciej klasie 70 uczniów jest. A na stronie 27 w tej liczba absolwentów w roku szkolnym 16-17 jest 59. Co z tą 11? Gdzie oni się zapodzieli? Czy może drugoroczność? Może pani coś wie na ten temat?
Tak wiem. Ponieważ to jest w tej chwili ta tabela, która obrazuje
teraz 59. O, i teraz się zgubił moment.
10,
a 59, 59, 11. Mhm. Już zaraz powiem. Okej.
Już mówię. Gdzie się zapodziało? To są absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 59, czyli ukończyli szkołę w kwietniu. Tak? Tutaj. Ponieważ świadectwo i mogli przystąpić do egzaminu maturalnego. Natomiast absolwentów klasy trzeciej w tym roku było 70, ponieważ jest egzamin poprawkowy w sierpniu. I ci, ta 70 była rzeczywiście w klasach trzecich, ale z tego 11 miało egzamin poprawkowy, czyli nie ukończyło klasy trzeciej w terminie kwietniowym, tylko sierpniowym. I z tych 59, 53 przystąpiło do później egzaminu maturalnego. Przepraszam.
Dziękuję pani dyrektor.
Ale rzeczywiście 70 ukończyło klasę trzecią.
Dziękuję pani dyrektor. A poprawkę znali i oni są gdzieś ujęci w tabeli? Tego nie znalazłem.
Nie, mam. Chodzi o ukończenie szkoły. Oni już i tak do egzaminu maturalnego nie przystępują, bo w kolejnym roku przystępują. Tak. Oni, 70 było absolwentów klasy trzeciej, ale z tych absolwentów tegorocznych, których było 59 i tylko ci mieli prawo przystąpienia do matury, przystąpiło 53. Natomiast rzeczywiście świadectwo ukończenia szkoły uzyskało 70.
Dziękuję pani. Czy jeszcze są pytania, czy są uwagi, czy są zastrzeżenia? Pan radny.
Panie dyrektorze, ja mam pytanie, bo tutaj ta zdawalność taka nieciekawa w tym technikum wyszła. Wiemy, że niedawno został tam zmieniony dyrektor i to pod jego, że tak powiem, tutaj kierownictwem te wyniki są takie, a nie inne. Czy może pani porównać, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o lata poprzednie, kiedy tam był dyrektorem pan Sitkowski?
Wyglądało tak samo. Nie zwiększyły się te. Odsetek sukcesów absolutnie się nie zwiększył. Ani nie zmniejszył. Jest na porównywalnym poziomie. Różnie bywało. Zresztą tam jak dojdziemy do tej tabelki, to są porównane lata. Na przykład, żeby nie skłamać, proszę bardzo, mamy na stronie 28 zdawalność egzaminu maturalnego. Jest, widzi pan tam 15, 16, 17 rok. Ona jest bardzo porównywalna. A jeżeli chodzi o egzaminy zawodowe, to też było różnie. Na przykład jeszcze za ubiegłego dyrektora była raz sytuacja, że był egzamin w zawodzie technik informatyki. Nikt tego egzaminu nie zdał. Było 0% zdawalności. Więc mówię, jest tak samo. Nie widać jeszcze jakiejkolwiek takiej spektakularnych takich poprawy, ale mówię, żeby to zauważyć, nie można tego żądać w pierwszym roku, po 3 latach. To jest taki ewentualnie ten cykl, który możemy wtedy ocenić, jaka będzie ta zmiana. Natomiast, no mówię, z tego co widzę, no są podejmowane wszelkie starania. Kuratorium jest bardzo często, muszę powiedzieć, u pana dyrektora, nawet teraz dzwonię i tam już pani wizytator jest i współpracują i właśnie te szkoły, które mają najniższe wyniki nauczania, przez ten wydział, który został stworzony, zostaną objęte szczególnym nadzorem i wsparciem.
Tak. Pytać, ta 11 zdała te poprawki, która przystąpiła w sierpniu? Bo ja chciałbym zawsze. Tak, poprawkowe. Bo ja chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Zawsze bronię nauczycieli, zawsze bronię dyrektorów. Natomiast jest coś, co mi się bardzo nie podoba i tutaj tak możemy chyba w tym gronie powiedzieć o tym. Pani dyrektor będzie rozmawiała żeby gdzieś nawet indywidualnie z dyrektorami, żeby przestrzec przed takimi praktykami ponieważ jest to nadal stosowane. Ja o tym wiem, ponieważ mam kontakt z młodzieżą na co dzień. Pracuję z nimi nie tylko na niwie jakby zawodowej z moimi dziećmi, ale jak wiadomo jestem trenerem i spotykam się z młodzieżą. Są nauczyciele niektórzy, którzy niestety, gdzie odbywa się troszeczkę taki szantaż wobec młodych ludzi. Jeżeli nie zrezygnujesz z przystąpienia do matury, to ci nie wystawi oceny pozytywnej. Część młodzieży świadomie rezygnuje. Ja mówię to po cichu, nie będę o tym mówił na sesji, mówię to do pani dyrektor, mówię to, żeby przestrzec dyrektorów, żeby porozmawiać z nauczycielami, ponieważ jest karalne. Takie rzeczy absolutnie nie można robić, to jest szantaż, to jest karalne. To jeżeli to rodzic by się zgłosił, ja byłem świadkiem czegoś takiego i powiedziałem do... Posłuchałem rodzica. Powiedziałem, idź do szkoły i powiedz, że nie mają prawa ci tak powiedzieć i że ja tak powiedziałem, że to dziecko przystąpiło do tej matury, zdało maturę i tak dalej. Dlatego mnie zastanawia, to jedenastka, skoro zdała w sierpniu, myślę, że można by było przygotować też w maju. Bo szkoda młodzieży, szkoda. Gdzieś po drodze się ktoś zagubił, czy to dziecko, czy nauczyciel. To są młodzi ludzie, im trzeba naprawdę pomagać. Ja pracuję z bardzo trudną młodzieżą, gdzie muszę wielokrotnie jakby złamać siebie, swoje poczucie ambicji i honoru o to, żeby pomóc młodemu człowiekowi. Sylwek, jeżeli pracuje z taką młodzieżą, to doskonale o tym wiemy. Musimy czasami siebie przezwyciężyć. I czasami trzeba siebie zwyciężyć, żeby ten mały człowiek mógł odnieść jakiś sukces. Szkoda mi tej jedenastki, że nie mogła przystąpić do matury, bo uważam, że gdyby odpowiednia była praca osób wokół zgromadzonych, o rodzicach nie będę mówił, bo z rodzicami ostatnio też miałem wizytę z kuratorem, pani mnie się spytała, czy mam problemy z dziećmi? Może nie. A z rodzicami, jak się układa współpraca, mówię, tutaj mam problem. Ja naprawdę nie mam problemu z dziećmi, ja mam problem z rodzicami, gdzie dziecko nie idzie, gdzie dziecko nie przychodzi nieprzygotowane, nie umyte, nie najedzone, absolutnie nic. Dzieci mam kochane, mam rodziców, którzy wymagają bardzo dużo pracy. I tych dzieciaków mi szkoda, bo uważam, że można by do natury przygotować, dopuścić. Być może by sobie poszły jakieś studia, może jakieś licealne szkoły. Ale zwracam uwagę, żeby przestrzegać bardzo uważnie przepisów prawa, bo coraz więcej ludzi o tym mówi. Nie można szantażować młodych ludzi, jak się nie weźmie za naukę, no nie wziął się, ale co ma zrobić, jak on nie ma warunków do nauki? Jak on nie ma domu, nie może się uczyć. Ale na pewno nie można powiedzieć takich rzeczy. Zrezygnuj z przystąpienia do matury, bo inaczej po prostu nie wystawi ci oceny pozytywnej. Takich praktyk nie można. To jest mobbing.
Muszę panu radnemu wejść w słowo i zaprzeczyć. Przynajmniej na przykładzie mojej szkoły, bardzo dużej szkoły, to jest napiętnowane, dyrekcja cały czas lata wcześniej o tym mówiła. Nie przypuszczam, żeby u nas się coś podobnego działo. Nie słychać przynajmniej o tym. Kiedyś tam dawno, dawno byłem świadkiem takich rozmów, takich typu szantaż. To się działo. W tej chwili dyrekcja napiętnuje to, co chwilę podkreśla, żeby czegoś podobnego nie stosować. Być może w innych placówkach to się dzieje. Ja tutaj staję w obronie swojej. Czegoś podobnego nie ma.
To znaczy, nie możesz zaprzeczyć Sylwku, możesz zagwarantować swoje w szkole. Ja nie mogę zaprzeczyć, bo ja mówię o faktach. Ja nie mówię o czymś, co sobie wydumałem i ci wymyśliłem. Ja mówię, że takie praktyki się odbywają i o nich wiem. Nie mówię o nich głośno i nie chcę nagłaśniać. Ja nie mówię o twojej szkole, ja mówię w ogóle o naszym powiecie. Że w naszym powiecie istnieją szkoły i istnieją nauczyciele, którzy nadal dokonują, tak jak tutaj kolega powiedział, to jest rodzaj mobbingu. Pani dyrektor też o tym pewnie wie, bo się pewnie spotkała z takimi sytuacjami. Ja nie atakuję ludzi, ja pracuję z tym środowiskiem, nie atakuję. Ja tylko chciałbym powiedzieć, żeby porozmawiać o tym, póki jest czas, żeby zaprzestano takich praktyk.
Proszę włączyć.
Panie radny, nie musi pan się tłumaczyć, bo właśnie z tych tabelek, których zadał mi pan pytanie, to wynika z tego, że 86 ukończyło w ogóle szkołę, z tym 85 w kwietniu, także tu tylko jeden nie ukończył w tym terminie kwietniowym, więc w tej szkole na pewno takich rzeczy nie ma. Prawdopodobnie chodzi o inną szkołę. Ja powiem coś takiego, może my też skupimy się wszyscy gdzieś dookoła, panie radny, ja może będę teraz, żeby ta młodzież, która wychodzi ze szkoły, pana była świadoma swoich praw, które przysługują gdzieś po drodze tym dzieciom, żeby może uświadomić, że jeżeli takie działania wobec dziecka są stosowane, ktoś mówi głośno, mobbing, no nie możemy do takich rzeczy dopuścić. Jeżeli to się dzieje, to proszę to zgłaszać. A rozmowy są przeprowadzane, co spotkanie z dyrektorami. Ja niestety nie potrafię przeniknąć do umysłu niektórych dyrektorów, bo nie ja zarządzam szkołą. I czasami jest to bardzo trudne, ponieważ nie wiem, to jak szkoła jest zarządzana, zależy tylko i wyłącznie od dyrektora i czasami po prostu to nie ma reakcji, nie ma reakcji. Są takie rzeczy, wiem. To jest właśnie przykład.
Dziękuję pani dyrektor. Proszę państwa, bardzo proszę. Dobro.
Proszę państwa, taka ogólna uwaga, niezbyt często, to znaczy w pewnych latach byłem bardziej związany z tymi sprawami oświatowymi, teraz mniej. Zresztą od niedawna jestem radnym. W związku z tym, proszę państwa, jeżeli chodzi o ten materiał, który dzisiaj tutaj dostaliśmy do przejrzenia, dużo pracy i wysiłku kosztowało tutaj wydział to, że mamy tak obszerny materiał stylu danymi i tak dalej. Brakuje mi jednak po każdym, że tak powiem, po każdej informacji takiego podsumowania dotyczącego między innymi, jakie wnioski wynikają do dalszej pracy. Mamy na przykład mówimy o tym technikum numer 1. Niepokojącym zjawiskiem jest również niższa zdawalność egzaminu w tej szkole w porównaniu do zdawalności w technikach. No i brakuje mi takiego uzasadnienia, co spowodowane jest między innymi tym i tym i tym i tym. Żebyśmy mogli wyciągać wnioski z tego, co się w szkołach dzieje. Bo pani dyrektor, ja tutaj nie bez kozery zadałem pytanie, jak za poprzedniego dyrektora. Pani powiedziała, że było podobnie. I czy w związku z tym nie potrzeba w odpowiednim czasie wyciągać wniosków, żeby to się nie powtarzało. Żeby działania były podejmowane przez wydział, czy przez zarząd, czy przez te jednostki nadzorcze, aby do podobnych historii nie dochodziło. I tutaj mi chodzi właśnie o to, żeby w tych podsumowaniach, w tych informacjach były wnioski co do dalszej pracy. Jeżeli mamy dobry wynik, no to wiadomo też wnioski, że tak powinniśmy trzymać. Jeżeli zły, powinniśmy zmienić to, żebyśmy osiągnęli tutaj pozytywny.
Jeszcze muszę dodać, drodzy państwo, bo to też jest jakaś wskazówka. Poprzedni dyrektor, ten dyrektor, następny dyrektor, uczeń składa, tak będzie. Ta szkoła zaś będzie, nasze bliższe długo będzie miała najniższe wyniki. Uczniowie składają badania do kilku szkół. Składa badania do Szczecina, jaki sobie wymarzył technikum, czyli liceum, składa do dwójki w Nowogardzie, bo jest tam wysoki poziom rzekomo, któreś miejsce w kraju, składa do liceum ogólnokształcącego, do liceum ogólnokształcącego jeden w Nowogardzie. Nie dostał się w Szczecinie, nie dostał się tu, idzie tutaj. Tam idzie najsłabsza młodzież. Tam idzie ta, która jest odrzucona w innych szkołach. Także musimy sobie też zdawać z tego sprawę, a poza tym niektórzy według mnie w ogóle nie nadają się do szkoły średniej. Dlatego ja się cieszę z systemu szkół zawodowych. Powinna być jedynie, jeżeli chcemy poprawić, tu należy zastanowić, jeżeli chcemy poprawić jakość egzaminów w tej szkole, należało stworzyć by kryteria, ale tu jest z kolei druga sprawa, bo chodzi o to, żebyśmy tych uczniów mieli. Każda szkoła walczy o ucznia, żeby było jak najwięcej. Natomiast kryteria doboru uczniów, trzeba by było stworzyć system egzaminów wstępnych, które by tam młodzież selekcjonowało. Drodzy państwo, ponieważ tam naprawdę większość dzieci nie nadaje się do szkoły średniej. Znaczy, może nie większość, znacznie, znaczna ilość dzieci. I to jest ten problem. Do liceum w Goleniowie idą dzieci wybrane, które przeszły jakieś kryteria, które pracują na zajęciach pozalekcyjnych. Do liceum w Nowogardzie też idą takie dzieci. Do zespołu idą dzieci, które nie mają co ze sobą zrobić, które się nie chce uczyć. Bardzo często, ja wam mówię, bo mieszkam w tym środowisku i znam to z podwórka.
Dziękuję panu radnemu. Pani Terenia, bardzo proszę.
Słuchać. Panie dyrektor, ja chciałam się odnieść do tematu nieodpowiednich relacji, znaczy nieodpowiedniego zachowania nauczyciela i uczeń, prawda? I czy byłaby taka możliwość stosowania mobbingu i tak dalej, bo niektórzy są, ja to słyszałam, nauczyciele są, różnie się zachowują w stosunku do dziecka. I czy nie mogłaby pani tutaj jako dyrektor zorganizować takiego, nie wiem, spotkania i pouczenia może, pouczenia, nie wiem, czy dyrektorów, czy którzy by przekazali później nauczycielom jakieś tam, prawda, informacje i pouczyli i jeżeli chodzi w temacie odpowiedniego zachowania się, no, takiego instruktażu, no nie wiem, tak profilaktycznie zadziałać, żeby nie było jakichś sytuacji później takich ekstremalnych. Dziękuję.
Może króciutko. To jest robione non-stop, przy każdym spotkaniu, tak. Ja powiem tak może króciutko, że często mówię, wieść niesie. Ja to wszystko wiem, o czym my tu rozmawiamy. I ja próbuję to w ten sposób przekazać, że takie zdarzenia mają miejsce. Żeby dyrektor zareagował. Bowiem czasami no, sam dyrektor jest prowodyrem niektórych tych, nawet takich rzeczy, więc naprawdę jest czasami trudno. Natomiast ja, każdy uczeń powinien powiedzieć, jaka jest ścieżka postępowania, a ścieżka postępowania w takich sytuacjach prowadzi do kuratora, ponieważ tam są zgłaszane wszelkie nieprawidłowości, jeżeli chodzi. Dziecko, rodzic, jeżeli jest pełnolotnie, pełnie...
Nie wszędzie są wszyscy świadomi i na
Wiecie Państwo, tu ja 51 rok pracy podjąłem, to pewnie więcej wiem jak nie jeden minister oświaty, ale do tej pory byłem zdania, że młodzież różna i ci tam sprzed 20-30 lat zawsze broniłem, że wcale nie byli lepsi od tych, co teraz przychodzą. Zmieniłem zdanie. Przychodzą inni, przychodzą gorsi. W wielu przypadkach zgadzam się tu z kolegą Józefem. Coraz częściej powiem wprost, uczniowie chodzą z nożami, jeden drugiemu grozi. To jest coś niewyobrażalnego. Odeszliśmy od elementu wychowania. Zauważcie, mówi się o edukacji, o nauczaniu. Nie mówi się o wychowaniu i nauczaniu. Jest przekazanie wiadomości i przystępujesz do egzaminu lub nie i jest to. Ten element wychowawczy został przez lata według mnie zaniedbany, zapuszczony. Być może, że trzeba by wrócić. Kiedyś, pamiętacie Państwo, to nie tak dawno, żeśmy się śmiali z Giertycha, a mundurki, a pierdoły, wymyśla to, tamto, siamto, owamto. W tej chwili tej dyscypliny nie ma. To się rozlazło między palcami. Ci uczniowie, a niech Pan stawia pałac, co mnie to obchodzi, a niech to Pana problem. I rzeczywiście to jest mój problem, bo ja się muszę z pały tłumaczyć. Ja muszę na piśmie, dlaczego ja mu postawiłem jedynkę. To jest skomplikowany proces. To zawsze było wychowawczy, ale tego wychowania coraz mniej. Stając tutaj w obronie naszego wydziału, materiał został przygotowany co roku, jest przygotowywany bardzo, bardzo sumiennie, bardzo rzeczowo. I tu również w punkcie drugim we wnioskach jest podjęcie działań naprawczych. Zdaję sobie sprawę, że panie wiele czynią w tym kierunku, żeby ta edukacja była na odpowiednim poziomie i wydaje mi się, że z ich strony tutaj wiele jest zabiegów czynionych, żeby poprawić sytuację, bo przecież to o nas wszystkich świadczy, na jakim poziomie ta nasza oświata jest, porównując w województwie czy w kraju. Czy mamy jeszcze uwagi?
broń Boże, nikt tutaj nie atakuje wydziału, gdzie ogrom pracy. Tak, na zakończenie. Drodzy Państwo, to nie jest problem Nowogrodu, Goleniowa, nawet Szczecina. To jest problem w skali kraju. No tak, jesteśmy zawsze na końcu szczebla. Jesteśmy już 16 w porywach, 15 w województwie, jeżeli chodzi o edukację. Stąd bierze się nagle ten boom na to, żeby wszystko naprawić, poprawić. Nie da się. Ja Ci dziękuję, Sylwek, za to, co powiedziałeś o wychowaniu, bo tak jak mówisz, wychowanie, znaczy nauczanie może być tylko w zgodzie z wychowaniem, ale tak jak powiedziałem też wcześniej, jeden Bóg, Facebook, poprzez telefon czy poprzez internet, i to nic innego nie kieruje. Młodzież staje się wulgarna. Jest to wspaniałe, jest dużo wspaniałej młodzieży, ale myślę, że na tym skończmy.
Tylko jedno zdanie,
ja na koniec już tylko, bo ja nie jestem ekspertem od oświaty, ale mam córkę w technikum elektryczno-elektronicznym w Szczecinie i powiem Państwu, że taka jak tam jest dyscyplina z frekwencją, z nauką, to życzę Pani Dyrektor, żeby w naszych szkołach taka była. Ale jedno jest ciekawe tej szkole. Ja oczywiście jest to szkoła bardzo taka znana i dosyć popularna i elitarna. No, wszyscy zdają egzaminy, wszyscy zdają maturę i matematyka na poziomie rozszerzonym, tak? To jest jakiś już poziom szkoły, ale tam też są fantastyczni nauczyciele zawodowi. Tam szukają no takich też, podejrzewam, że łatwość jest taka, że są z ZUT-u, ale jednak to jest też siła tej szkoły, że zajęcia są interesujące. Może tutaj też jest jeszcze kwestia tego. W naszej szkole.
Ja się powiem poza mikrofonem.
Moment. Nie. I mikrofon. Zauważcie, co się teraz dzieje. 50% nauczycieli nie powinno być w szkole, to jest moje zdanie. Oni nie są przygotowani pedagogicznie do tego, żeby pracować z uczniami. Ja nie chcę podawać przykładu, że nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej pisze w dzienniku uwagę, że ktoś w niego rzucił papierem toaletowym. Przepraszam. Nie, w ogóle takiej sytuacji nie powinno być. Po pierwsze, nauczyciel nie powinien czegoś takiego pisać, bo to jest wstyd, żeby do takich sytuacji dochodziło. Nauczyciele są nieprzygotowani, a w Szczecinie, Pani Izo, faktycznie oni są dobierani. I tam dyrektor sobie dobiera nauczycieli i faktycznie tam jest poziom, nie w każdym technikum, ale w tym jest.
Państwa, reasumując, bo dyskusja nam się rozwinęła i nie w tą stronę pewnie. Wszyscy to poświęćmy komisję, poświęćmy sesję odnośnie oświaty i tylko oświaty i będziemy rozmawiać ile tylko będzie trzeba. Nie możemy tego wszystkiego uogólniać. Kto jest dobry nauczyciel, a który zły jest nauczyciel, trudno by mi było określić. Czy po ocenach, czy po frekwencji, czy jakiś stosować kwalifikator, klasyfikator. Ale no na pewno, jeśli młody nauczyciel przychodzi i zadaje pytanie, za ile on ma zostać po lekcjach i co z siebie dać, no to już go dyskwalifikuje. No ale nie można go ani usunąć, ani nic z nim zrobić. On jest młodego chowu i on zadaje pytanie, za ile on ma zostać po południu. Jest po wszystkim. Dziękuję Państwu serdecznie. Proszę Państwa, przejdźmy do głosowania nad informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w naszym powiecie, w którym przedstawiła Pani Dyrektor. Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania, tego raportu? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy dziękuję Państwu serdecznie. Przejdźmy do następnego punktu. To jest punkt numer 4. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształceń zasadniczych szkoły zawodowej. To już takie porządkowe uchwały. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Ja może ogólnie do tych trzech uchwał, a później Pan Przewodniczący będzie pojedynczo każdą, ale te trzy uchwały są związane ze zmianami tego naszego ustroju szkolnictwa. Otóż nowej tej ustawie prawo oświatowe funkcjonują tylko dwa rodzaje szkół, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. I teraz już od roku 2017 pewne szkoły musimy przekształcić. Informuję, że liceum i technikum zostaną przekształcone dopiero w 2019 roku. Przejdą na ten cykl 4 i 5-letni. Natomiast teraz musimy szkołę podstawową przekształcić, zasadnicze szkoły zawodowe i szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Czyli mamy tutaj w naszych szkołach specjalnych dwie szkoły podstawowe w Goleniowie i w Nowogardzie i te szkoły muszą być przekształcone na 8-letnie szkoły podstawowe. Później przekształcamy zasadnicze szkoły zawodowe, ale tu jeszcze dochodzi przekształcenie, bo zmienia się nazwa tej szkoły. Będą to, są już, przepraszam, od 1 września są to branżowe szkoły pierwszego stopnia i mamy takich szkół 4. Są to szkoły zawodowe tu właśnie w zespole szkół numer 1 i w zespole szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalne mamy w Nowogardzie i w Goleniowie. I trzecim przekształceniem jest tak zwana szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Ona jest dla uczniów tylko i wyłącznie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz ze sprzężeniami. Musimy tą szkołę przekształcić. Tam się nic praktycznie nie zmienia, ale ona musi być przekształcona w szkołę ponadpodstawową, nie ponadgimnazjalną, bo do tej pory funkcjonowała jako ponadgimnazjalna, a ma być zmieniona jako szkoła ponadpodstawowa, ponieważ właśnie w tej szkole zmienione są już od teraz wszystkie podstawy programowe. Czyli jeszcze raz, szkoły podstawowe przekształcamy, to jest wszystko z mocy ustawy. Tak, i musimy to zrobić do 3. Dlatego te uchwały to stwierdza się przekształcenie. Koniec, dobrze, 3 razem.
Dziękuję pani dyrektor. Pierwsza uchwała dotyczy przekształcenia z szkół zawodowych, o czym wspomniała pani dyrektor. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 4 osoby, dziękuję państwu. Następna...
Powinno być.
1, 2, 3, 4, 5. Źle siebie nie liczyłem, przepraszam. Następny projekt uchwały dotyczy przekształcenia 6-letniej szkoły podstawowej, o którym wspomniała pani dyrektor. Kto z państwa jest za? I pani Iza, też 5, jednogłośnie dziękuję. I 3, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, również to, o czym mówiła pani dyrektor. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję państwu serdecznie, dziękuję pani dyrektor. A my, proszę państwa, mamy do pracy. Dziękuję pani dyrektor, do widzenia. Przed sobą mamy 7 punkt dotyczący uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i parkowanie pojazdów usuniętych itd., itd. Pan starosta coś będzie chciał wspomnieć.
Tak, panie przewodniczący, proszę państwa, jest to uchwała taka porządkująca sprawy. Co roku podejmujemy taką uchwałę, zawsze bierzemy maksymalne stawki, które i tak nie kompensują kosztów, które ponosimy. Zgodnie z tymi przepisami są to stawki, one tam złotówkę, trochę czas, w niektórych przypadkach trochę więcej są podnoszone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. Czy mamy pytania, czy mamy uwagi? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Proszę państwa, mamy punkt 8 przed sobą. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi. Pan starosta, pani sekretarz, bardzo proszę.
Czyli jak co roku, drodzy państwo, bo niestety ustawa nas do tego zmusza. Zamiast wieloletniego planu musimy mieć co roku uchwalany. Na tych samych zasadach nic się właściwie w tym projekcie nie zmieniło.
i kwota, która jest wpisana w uchwale, do czego jesteśmy zobowiązani, no na dzień dzisiejszy tak naprawdę jest nieznana. Jest wpisana taka, jak jest planowana. Jaka będzie faktycznie, to dopiero po uchwaleniu budżetu przez Radę Powiatu będzie wiadomo. I wówczas ewentualnie dokonamy zmiany wysokości środków przeznaczonych na zadania powierzane organizacjom pozarządowym.
Pani sekretarz, czy są w tej kwestii pytania? Pan radny, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, tutaj wysokość środków, właśnie to, co pani sekretarz tak teraz, czy sekretarz powiedziała, mamy tutaj 15 tysięcy na program realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ja uważam, że ta kwota powinna być co najmniej 10-krotnie zwiększona, bo rola tych organizacji pozarządowych jest duża. Ona wyręcza samorządy i gminne, i powiatowe z wielu, jeżeli są oczywiście dobre konkursy i dobre organizacje, które potrafią przygotować odpowiednie programy, to wyręcza nas w realizacji zadań statutowych, zadań, które spoczywają na powiecie, na gminach i tak dalej. W związku z tym, dla przykładu, jeżeli dobrze pamiętam, w Nowogardzie na współpracę z organizacjami pozarządowymi jest planowana kwota, znaczy była w poprzednich latach, jeszcze kiedy bardziej się interesowałem tym tematem, około 600 tysięcy złotych. I nie było to za dużo, bo organizacje pozarządowe mocno zabiegały, żeby tą kwotę zwiększyć. Mam na myśli organizacje, które no rzeczywiście sporo w tym robią w zakresie, że tak powiem, wspierania społeczności lokalnych. Przykładem jest chociażby Stowarzyszenie Diabetyków. Ostatnio byliśmy na takim dużym spotkaniu z okazji Dnia Cukrzyka w Nowogardzie. Pan starosta Tomasz Kulinisz był też na tym spotkaniu. Powiedział bardzo wiele życzliwych słów pod adresem tych organizatorów i stowarzyszenia, zarządu wojewódzkiego stowarzyszenia, że będzie wspierał i tak dalej, a ludzie mnie pytają, a ile będzie wspierał, za jaką kwotę będzie wspierał. No trudno było, oczywiście nie było tam dyskusji, ale nasuwa się pytanie takie, czy rzeczywiście to nie jest tylko wsparcie werbalne, bo jeżeli będzie 15 tysięcy złotych, a koszty wspierania tych organizacje te pracujące w swoich środowiskach potrzebują bardzo dużo środków, dużo większych kwot, to czy naprawdę chcemy je wspierać. I tutaj ja proponuję, żeby tą kwotę zwiększyć do 10 razy w stosunku do tego, co jest planowane.
Dziękuję panu radnemu. Ja tylko chcę, tak zaraz pani sekretarz oddam głos, chcę przypomnieć państwu, że myśmy niejednokrotnie rozmawiali na temat tego budżetu i organizacji pozarządowych. Mamy ich ponad 100 chyba działających na terenie powiatu i myśmy ten problem głęboko analizowali. To, że ta kwota jest minimalna, to wszyscy sobie to zdajemy sprawę i pewnie taki wniosek z naszej komisji mógłby wypłynąć, że sugerujemy o zwiększenie tej kwoty, która no, na chwilę obecną wynosi 15 tysięcy. Pani sekretarz, bardzo proszę.
To znaczy tak, powiem w ten sposób. Pan radny zna organizacje pozarządowe z perspektywy gminy. To jest troszeczkę inaczej, a właściwie nie troszeczkę, to znaczy tak, tylko jakby to już kilkakrotnie tłumaczyłam pani radnej akurat Faryniarz, jaka jest specyfika zadań. Pamiętajmy o tym, że powiat realizuje zadania o zasięgu ponadgminnym i wśród organizacji pozarządowych, choć jest ich rzeczywiście bardzo wiele, bardzo niewielka ilość organizacji pokusi się o organizowanie jakichkolwiek przedsięwzięć o zasięgu co najmniej 2 gmin. Większość niestety po prostu ogranicza się do działalności w swoich społecznościach lokalnych, gminnych i nie wychodzi poza te społeczności. Stąd tu już jest jakby pierwsza trudność dla tych organizacji, żeby sięgnąć do nas po pieniądze. Kwota 15 tysięcy, ona nie jest przypadkowa. Myśmy sobie jej nie wzięli tak z kapelusza. To jest kwota, która dzisiaj jest zaplanowana na realizację konkretnych zadań. Organizacje pozarządowe, jeśli się teraz nie chciałabym skłamać, do 30 września mają termin składania wniosków do nas o realizację zadań. I takowe wnioski wpłynęły tylko do takiej kwoty. Tam jest PCPR w tych zadaniach w 15 tysięcach, tam jest konkurs, który jest corocznie ogłaszany przez ochronę środowiska na edukację i ekologiczną i działania ekologiczne. I w tym roku nawet chyba diabetycy nie złożyli. W zeszłym roku diabetycy mieli z naszej strony pomoc. Współorganizowaliśmy z nimi konferencję dla cukrzyków. Natomiast mówię, jeśli nie ma wniosku, jeśli nie ma propozycji ze strony organizacji pozarządowych na konkretne działania, to my tego nie możemy zrobić. Jest termin składania tych wniosków do uchwały, bo to musi się znaleźć w uchwale budżetowej pod nazwą zadania. To nie działa tak jak w gminie, że jest pieniądz i dotujemy kluby sportowe, tak? U nas się realizuje przedsięwzięcie i to przedsięwzięcie trzeba zgłosić, jeśli się wpisuje w nasze, że się tak wyrażę, zadania, tak? Bo jeszcze pamiętajmy o tym, że troszeczkę inna specyfika zadań po stronie powiatu leży niż gminy, to wtedy ma to szansę się znaleźć. No i tak to działa. Dlatego dzisiaj jest tam 15 tysięcy, bo na tyle... No ale tyle jest jakby wniosków na razie, tak? Po stronie inne przedsięwzięcia po prostu nie zostały zgłoszone, stąd taka kwota. Jeżeli będzie taka wola i w przyszłości, zresztą powiedzmy tak, to są te zadania, które są znaczone, tak? Czyli zapisane pod nazwą, wpisane z kwotą w budżecie powiatu. Bardzo duża kwota, to będzie widać dopiero na etapie składania informacji rocznej o współpracy z organizacjami pozarządowymi, jest wyasygnowana przez starostę ze swojego funduszu reprezentacyjnego na wsparcie. To są może i drobne rzeczy, ale jakby właśnie na takie pomoc w organizacji imprez dla tych organizacji i tak dalej, więc tam jest na przykład bardzo duża kwota tej pomocy ze strony powiatu ukryta, a jej tu nie będzie widać.
Dziękuję bardzo.
Tak, ja rozumiem. Chodzi mi o organizacje działające na szczeblu powiatowym, czy w ogóle ogólnopolskim, a mające, że tak powiem, swój zasięg ponadgminny, żeby miały większe środki do dyspozycji, bo jeżeli wiedzą, że jest 15 tysięcy, to nawet nie starają się napisać wniosku o wsparcie, no bo od razu to demobilizuje. A wiem, że Związek Emerytów na przykład...
I organizacje najpierw muszą złożyć wniosek, że chcą coś zrobić, a my wtedy im, no ale no, my informujemy, tak, no to jest od lat, to nie jest dzisiaj, tak, więc wie pan, no zależy co emeryci, tak, no bo mi kiedyś pani radna też zarzuciła, że no a Związek Emerytów, ja mówię, ale to proszę znaleźć zadanie, które będzie ten związek realizował o zasięgu ponadgminnym, a pani radna się mnie pyta, no ale to co my mamy takiego robić, no ale ja urzędnik nie jestem od tego, żeby wymyślać za organizację pozarządową, co wy możecie takiego zrobić, żeby to się wpisywało w zadania powiatu, a jednocześnie było jeszcze o zasięgu ponadgminnym. No. Nie, regulaminu nie ma, no to trzeba być twórczym po prostu, tak? Mieć koncepcję, a to wymaga pracy po stronie organizacji pozarządowych. No niestety, tak? To nie jest tak, że to jest łatwo, miło i przyjemnie sięgnąć po te pieniądze. To się trzeba napracować, żeby to zrobić, tak? Trzeba mieć zaplecze ludzi, którzy będą to w stanie ogarnąć, tak? Większość organizacji pozarządowych działa właśnie w takich malutkich grupkach lokalnych, która się wspiera w jakimś tam stopniu. Stąd być może brak umiejętności z ich strony i myślenia czegoś i to tak wygląda. A być może, co mi kiedyś zarzucono na takim wspólnym spotkaniu organizacji pozarządowych, a być może to, że przez lata nie dawaliśmy albo mało dawaliśmy i oni się już nauczyli, że u nas się i tak niewiele dostaje, tak? No ale staramy się to zmieniać. Mówię, diabetycy w zeszłym roku wystąpili do nas takim i realizowali to zadanie. W tym roku nie przypominam sobie, żeby coś wystąpili.
Dziękuję. Pani Tyrenia chciała głos zabrać. Proszę.
Dajemy pytanie. Pani sekretarz, proszę powiedzieć, w jaki sposób projekt programu był konsultowany w zakresie poszczególnych zadań z wydziałami starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi współpracującymi, tak, z organizacjami pozarządowymi. Czy to było na stronie internetowej, na przykład do wglądu, czy na przykład organizacje pozarządowe miały możliwość właśnie, tak jakby było na stronie internetowej, to by miały możliwość po prostu zapoznania się. Dziękuję. Nie do uchwały bodajże jest chyba wpisane, w jakich dniach było ogłoszone na stronie internetowej konsultacje społeczne. Na uzasadnieniu uchwały powinno się to znaleźć. Że w dniach było konsultowane. Mhm. Tak, było do konsultacji wywieszone, natomiast jeśli chodzi o tą stronę wewnętrzną, czyli... Uzasadnienie? No w każdym razie, dobrze, to uzupełnimy w takim razie konkretną datą, jeżeli nie ma. Nie ma, panie przewodniczący, nie ma. Było, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to oczywiście zawsze mamy taki obowiązek konsultować, w związku z tym zawsze jest na stronie i nie wpłynęły żadne uwagi ze strony organizacji pozarządowych do projektu tej uchwały. Był, tak. Nie, to jest 2 tygodnie, coś około tego, tak, jakoś tak. I uzupełnię konkretnie, w których dniach było to wywieszone. Natomiast jeśli chodzi o wydziały i nasze jednostki organizacyjne, to oczywiście mam pracownika, który za to odpowiada i który po prostu dzwoni i pyta, tak, co robiliście, co zamierzacie robić, czy to się powtórzy, czy są wnioski i tak dalej, więc jest to w ten sposób z nimi indywidualnie uzgadniane, czy są jakieś nowości na przyszły rok, no bo to też są indywidualne przepisy, które mogą się zmienić w merytorycznych wydziałach, z którego wynika na przykład jakieś zadanie, albo może wyniknąć, które należy powierzyć, tak? Na przykład w tym programie nie ma w ogóle punktów nieodpłatnych porad prawnych, choć są powierzane organizacjom pozarządowym, nie są naszym zadaniem, w związku z tym nie mogą się u nas znaleźć na przykład, tak? Ale mówię, to jest na bieżąco z wydziałami, z jednostkami uzgadniane. A jeśli chodzi o organizację, to jak mówiłam, było wywieszone, ja uzmienię w takim razie autopoprawką uzasadnienie, tak?
Nie tego punktu, o którym mówiliśmy przed chwilą. A teraz przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały w sprawie programu współpracy powiatu z organizacjami? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy. Ktoś z Państwa jest przeciwny? Nie widać. Kto z Państwa się wstrzymał z głosem? Raz, dwa. Projekt uchwały został pozytywnie zatwierdzony, chociaż nie jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, mamy punkt przed sobą 12 dotyczący informacji Pana Starosty z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 16 rok. Pan Starosta coś będzie chciał w tej kwestii?
Czysto technicznie przedstawiona została informacja i starosty, i przewodniczącego. Tak, dziękuję.
Proszę, sprawozdanie z działalności zarządu to przedstawimy na sesji. Informacje przewodniczącego też to będą na sesji. Wolne wnioski, czy mamy takie? Nie słychać, nie widać. A więc punkt ostatni, zamknięcie posiedzenia naszego dzisiejszego. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, za wszystkie wnioski. Zamykam obrady. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu.